Dzień dobry, witam w kolejnym wywiadzie z serii wywiadu z autorami dla księgarni Księgi Barneya. Cześć Wojtku.
Cześć, witaj, miło Cię widzieć, Bartek.
Wojtek Woźniczka jest autorem czterech książek, zaczynając od Negocjuj, później mamy Negocjuj dwójkę, później Pozwól kupić i czwartą...
Nie sprzedawaj, która... Pozwól kupić.
A dokładnie tak. I czwarta, Na drodze do wolności finansowej. Czy w ogóle planujesz kolejną książkę? Jak już masz cztery za sobą?
Wiesz co, nie planowałem, chciałem zakończyć na czterech książkach, ale też nie planowałem tego, co się wydarzyło w marcu tego roku i trzyma nas do tej pory. No i jakby potrzeba rynku i potrzeba chwili spowodowała, że dokończę trylogię Negocjuj. W zasadzie już ją kończę, jestem w połowie. A będzie to Negocjuj 3, ona się nie będzie nazywała Negocjuj 3, tylko się będzie nazywała Jak negocjować w trudnych czasach. I być może podtytuł będzie, czyli Negocjuj 3. Bo jest sporo materiału na ten temat i myślę, że taka książka może teraz sporej ilości osób pomóc. Szczególnie, że jak czytałeś Negocjuj, to wiesz, że ja jestem zwolennikiem negocjowania w duchu strategii wygrany-wygrany. I tak samo teraz, jak piszę książkę o negocjowaniu w trudnych czasach, to nieważne, że piszę z perspektywy osoby, która jest wynajmującym na przykład nieruchomości i najemcy nagle tracą pracę bądź mają jakieś inne trudne sytuacje, czy piszę z perspektywy osoby, która na przykład sama jest najemcą i traci pracę i musi renegocjować warunki z właścicielem, to jakby zawsze ten cel przewodni jest taki, żeby szukać rozwiązań, które pozwolą wszystkim jakoś to przetrwać i żeby wszyscy wygrali, nie?
Jasne.
No i właśnie tak sobie pomyślałem, że dobra, napiszę jeszcze tą jedną, chyba ostatnią książkę, chyba że jakąś beletrystykę jakieś wezmę. Natomiast tym razem już chyba tak będzie i myślę, mam nadzieję, że za 2-3 miesiące powinna się pojawić.
Czyli już szybciutko, czyli w tym roku.
Tak, wiesz co, teraz to jak pierwszą książkę pisałem 2 lata, Negocjuj pisałem 2 lata i to głównie dlatego, że też nie miałem doświadczenia w pisaniu książek. Mm-hmm. I to już nawet nie chodzi o treść, tylko chodzi, wiesz, o sam proces. Teraz na przykład robimy tak, że na przykład redakcję, korektę redakcyjną mam praktycznie na bieżąco, czyli ja napiszę na przykład rozdział, czy nawet połowę rozdziału i mogę go już wysłać i jakby mój redaktor pracuje w tym samym czasie, w którym ja pracuję nad kolejną treścią. Mm-hmm. Więc to znacząco skraca, myślę, że o kilka tygodni to skraca proces. Projekt okładki już mam od dawna, ponieważ był plan przed wakacjami zrobić e-book. No ale później się okazało, że inne czynności gdzieś tam, nie wiesz, mocno zaabsorbowały. Więc mam nadzieję, że tak będzie. Mam całą platformę, wiesz, sklep już dawno. Zresztą mam fajnych partnerów, tak jak między innymi Barnabę i Księgi Barneya. Więc wiesz, no to wszystko jest gotowe, zbudowane, prawda? Jasne. System jest, wszystko jest. Tylko napisać, zrobić korektę i skład łamanie i wydruk.
Super. Chciałem zacząć od pierwszego pytania, pewnie w miarę popularnego dla Ciebie. Różnica między negocjowaniem a manipulacją. Co jest tutaj złego, jaka jest różnica po prostu między jednym a drugim?
Mhm. Fajnie zacząłeś zadawać to pytanie, zapytałeś, co jest złego. I ja bym to pociągnął. Generalnie jakby w takim najprostszym ujęciu różnica pomiędzy manipulacją a wywieraniem wpływu jest taka, że wszystko zależy od intencji. Czyli jeżeli na przykład jesteś moim, nie wiem, bratem, strzelam, jesteś moim bratem, przykładowo, i teraz dowiedziałem się, że masz na przykład problem z uzależnieniem od, nie wiem, strzelam, papierosów, wypalasz, słuchaj, 4 paczki dziennie, a u nas w rodzinie na przykład był przypadek raka płuc w młodym wieku, no i generalnie jesteśmy w grupie ryzyka, no i generalnie chciałbym, żebyś po prostu pożył długo i wiesz, i szczęśliwie. No jeżeli ja zrobię coś, co nie będzie bezpośrednio jakby oddziaływać na ciebie w taki sposób, że ci powiem, ty weź, no Bartek, już to palenie, nie? Tylko na przykład wprowadzę cię w jakieś doświadczenie, albo pokażę ci jakieś obrazki, albo gdzieś jakieś doświadczysz czegoś, co ja gdzieś tam nakieruję sytuację, żeby tak się wydarzyło, no to ja uważam, że to jest owszem wywieranie wpływu. No w jakiś sposób wywarło na tobie wpływ, żebyś ty rzucił to palenie, ale ja to robię z dobrej woli, moja intencja jest taka, żebyś ty odniósł na tym korzyść. A jeżeli ja sprawię za pomocą różnych technik lingwistycznych, czy za pomocą mojego działania jakiegoś nie wprost, ale w jakiś inny zawalowany sposób, że ty na przykład sprzedasz mi taniej swój samochód, niż byś w ogóle wcześniej chciał sprzedać tak tanio, jakbyś myślał, że możesz sprzedać, a później będziesz tego żałował, no to już jest manipulacja. To jest sprawienie, że ludzie postępują w sposób, w jaki nie chcą postępować i jest to niezgodne z ich interesem, no i powoduje to niemal zawsze później takiego moralnego kaca, powiedzmy, że ten, kto wykorzystuje manipulację, niekoniecznie będzie miał moralnego kaca, tak? No bo skoro już się świadomie bierze za takie narzędzia, to być może go nie będzie miał. No ale powiedzmy, że u uczciwego człowieka takie zmanipulowanie powinno się odbić tą czkawką, nie?
Czyli jednak win-win i intencja. Tak można tak naprawdę rozróżnić, to będzie jakby najprostsze. A dlaczego według ciebie powinno się negocjować wszystko i co, jakby też historię na przykład z twoją żoną, jak ona na przykład reagowała na to, że jednak negocjowałeś wszystko?
Tak, tak, mówisz o historii w książce, kiedy walczyliśmy o rabat w sklepie odzieżowym.
Tak, z tej pierwszej.
Tak. Wiesz co, ja negocjuję pisałem, no już będzie kilka lat temu.
2015.
Na szczęście książka o negocjacjach jest dość mocno uniwersalna, ze względu na to, że no, ta struktura procesu negocjacji jest zawsze taka sama. I tutaj jest praca z żywym człowiekiem, nie jest to wiedza, która się mocno dezaktualizuje. Natomiast dziś troszeczkę zmieniłem podejście do samych negocjacji niż jeszcze te kilka lat temu. Dlaczego? Dlatego, że ja myślę, że znajomość technik negocjacyjnych, znajomość procesu, znajomość nawet technik wywierania wpływu, o których już mówiłeś, to jest połowa sukcesu. Druga połowa sukcesu to jest świadome ich wykorzystywanie, ale jednocześnie taka wolna wola w wykorzystywaniu tego. To znaczy to, że ja wiem, że coś działa, niekoniecznie znaczy, że ja muszę to wykorzystać, bo na przykład bym się później z tym źle czuł. I teraz patrząc na twoje pytanie, kiedyś było tak, że ja negocjowałem wszystko zawsze i wszędzie. To znaczy idąc, wiesz, do sklepu, zawsze pytałem o rabat. Nieważne, jakby to był sklep. No okej, okay, może jak kupowałem bułkę przy kasie, to już sobie odpuszczałem, tak? Ale wiesz, ale na przykład, nie wiem, gdzieś na placu targowym, gdzieś w sklepie odzieżowym to już w ogóle must, tak? W sklepach RTV to już w ogóle, nie? Negocjowanie za kupieniem samochodu używanego, nowego, pralki z Oelixa i tak dalej, no zawsze te negocjacje mi towarzyszyły. Dzisiaj ciągle to robię, bo to lubię. Poza tym z reguły zakładam, że negocjacje zbliżają do finalizacji, nie? Więc to też jest fajne. Poza tym też trzeba założyć, że wszyscy, którzy coś wystawiają, mają świadomość tego, że będzie trzeba coś obniżyć, że mało kto, wiesz, to może 5% rynku, nie? Za 20 osoba, nie i koniec, on nie zejdzie i koniec, tak? Bo ktoś to i tak kupi. Raczej tak jest, że ludzie się nauczyli tego, że się raczej negocjuje, szczególnie na rynku wtórnym. Natomiast dziś już dużo bardziej patrzę na, biorę pod uwagę takie czynniki jak na przykład sytuacja finansowa moja i ewentualnie osoby, z którą negocjuję. Mhm. Wiesz, idę na plac i siedzi jakaś kobicina, która nazrywała kwiatków i zrobiła z nich bukiety i ona je sprzedaje. I ja na przykład takie kwiatki kupię, wiesz, dla swojej żony czy dla mamy, czy w ogóle kupię po prostu, to ja nawet jej, wiesz, dam więcej niż ona chce i niech po prostu ma, tak? Natomiast jeżeli idę do dużej korporacji, jakiegoś, nie wiem, elektromarketu, no to tam nie ma zmiłuj, nie? No to wiesz, to tam trzeba walczyć. Oczywiście też prawdopodobnie wiąże się to z jakąś premią dla osób, które tam pracują, a pewnie nie zarabiają jakichś, wiesz, kokosów, pracując na sprzedaży w sklepie i być może trochę też w jakiś sposób odbieram im zarobek, ale na pewno o wiele więcej odbierając negocjacyjnie odbieram, wiesz, wielkiej korporacji, która i tak swoje miliony zarobi, nie?
Jasne.
Natomiast jak już o to pytasz, to powiem ci, że ze wszystkich negocjacji, które pomagam ludziom robić, bo ciągle jeszcze gdzieś tam ludziom pomagam, bardziej w formie konsultacji, już sam raczej nie negocjuję za kogoś, to najbardziej cieszą mnie negocjacje, które powodują, że ktoś dostaje podwyżkę w pracy, jeżeli, szczególnie jeżeli pracuje w dużej firmie, na przykład międzynarodowej, wiesz, w dużej korporacji, w dużej firmie. Bo ja wiem, że on jest tylko trybikiem w tej maszynie, ja wiem, że ta korporacja z reguły ma gigantyczne zyski, które idą gdzieś tam gdzieś do akcjonariuszy, którzy i tak są już piekielnie bogaci i dodatkowe, wiesz, tam tysiące miesięcznie i nie zrobisz żadnej różnicy, a temu człowiekowi zrobi ogromną. I to jest niezwykła satysfakcja, wiesz, to jest niezwykła satysfakcja. Uwielbiam takie konsultacje brać, uwielbiam takie negocjacje pomagać ludziom prowadzić. Albo na przykład jak pomagam ludziom sprzedawać firmy, bo też mi się zdarzają takie negocjacje, które pomagam prowadzić. I jak na przykład ktoś się sprzedaje, wiesz, do giganta jakiegoś międzynarodowego, a on ma firmę, którą sprzedaje na przykład za kilka milionów złotych i dla niego to jest praktycznie już fajne życie do końca życia, bo te kilka milionów, jeśli dobrze zainwestuje, to mu to zapewni. No a ta korporacja po prostu i tak później, wiesz, doinwestuje ten biznes i zarobi na nim pewnie dwa razy tyle, nie?
Czyli takie prawdziwe win-win tutaj, też patrząc właśnie na to. Mhm.
Ale wiesz, tego się człowiek uczy przez lata, nie? To jest, ja między innymi też z takich powodów przestałem negocjować, wiesz, tak mocno zawodowo, bo odkryłem jakby inny swój talent. Wydawało mi się, że zawsze moim talentem jest umiejętność negocjacji, No, ale na przykład później odkryłem, że wolę uczyć ludzi negocjacji, dlatego że brakuje mi jednego pierwiastka osobowości, czyli ja mam taką osobowość energiczną, zresztą widzisz, jak teraz mówię, nie? Zadajesz pytania, ja po prostu jadę z koksem. Ja miałem z tym duży problem negocjując, bo musiałem się uczyć zadawać pytania. Ja specjalnie skończyłem, kupiłem sobie taki międzynarodowy kurs coachingu, jestem międzynarodowym coachem ICC, tylko po to, żeby się nauczyć słuchać. Ja jeździłem na szkołę, ja tylko po to, żeby się nauczyć słuchać. I jakbyśmy teraz negocjowali, to mniej więcej jakby proporcje tego, co ja mówię i ty mówisz, gdybym ja z tobą negocjował, byłyby odwrotne. Przynajmniej tak bym robił, żebyś ty więcej mówił, nie?
Tak, tak.
Więc to
tak.
Też jest znaczące. No i wiesz, i w pewnym momencie odkryłem, że wolę dawać ludziom wędkę, wolę ludziom pomagać. Po prostu taką mam naturę, nie? I to mi sprawia większą satysfakcję. No i też etap życia. Wiesz,
właśnie
jak ktoś
też
jest
chciałem
młody,
powiedzieć, że to jest naturalnym etapem tak. życia po prostu.
Tak. Wiesz, w pewnym momencie, ostatnio słyszałem takie mądre zdanie, nie pamiętam, kto to powiedział, ale że w pewnym momencie dużo mniej się liczy kwota, a satysfakcja z tego, co robisz, nie? I to jest, wszyscy tak mają. No, jak byłem 20-latkiem, mieszkałem na hucie w Krakowie i chciałem się wybić, no to bym wszystko zrobił, żeby zarobić pieniądze, nie? Natomiast teraz, kiedy mam już jakąś tam sytuację finansową stabilną, powiedzmy jakąś tam wolność finansową też, chociaż ostatnie miesiące pokazały, że nie ma czegoś takiego jak wolność finansowa, no to wiesz, no to też inaczej podchodzę, nie? Do tych negocjacji.
Pewnie. Ale co by nie powiedzieć, do negocjacji potrzebujemy pewności siebie. I jest to jakby niezbędnym pierwiastkiem. To powiedz mi, jakie parę technik mógłbyś doradzić, żeby zwiększyć tą pewność siebie jeszcze przed negocjacjami?
Wiesz, jest taki dowcip. Przyjeżdża facet do Krakowa, chodzi po plantach, wysiada z pociągu gdzieś tam na centralnym, na głównym, sorry, mamy główny, nie centralny w Warszawie. I chodzi po tych plantach i podchodzi do taksówkarza, puka w szybkę. Taksówkarz, słucham. Proszę pana, jak trafić do filharmonii? Ćwiczyć, trzeba dużo ćwiczyć. Więc nie ma lepszego sposobu niż ćwiczenie. Nie ma lepszego sposobu niż praktyka. No po prostu nie ma. I teraz tu są dwie szkoły. Być może nawet chyba chciałeś mnie o to zapytać pewnie w przyszłości, więc ja już wybiegnę trochę do przyszłości, bo z reguły jak prowadzę wywiady na ten temat, to ludzie mnie dalej o to pytają. I wiesz, jak to robić, nie? Jak to ćwiczyć? Jak praktykować? No i jedna szkoła mówi tak. Ja jestem wyznawcą tej szkoły, ale powiem dużo drugiej. Ta pierwsza szkoła mówi tak. Znajdź sobie przedmiot, ten, którego nigdy na pewno byś nie kupił. Czyli wiesz, jeżeli na przykład chcesz się nauczyć negocjowania mieszkań i chcesz kupić kawalerkę, to znajdź sobie w ogłoszeniu czteropokojowego mieszkania. I jedź tam i tam trenuj. Wiesz, rzucaj niską kwotę albo na przykład tam jakieś pytania zadawaj, sprawdzaj, co się wydarzy. Dlaczego? Ponieważ kompletnie ci nie będzie zależało na tej transakcji i będziesz miał dużo łatwiej to zrobić. Nie? Oczywiście może to czasem doprowadzić do frustracji drugiej strony, no ale no sorry, no, ktoś musi gdzieś
trenić.
Trening, tak. Druga szkoła mówi, bierz sobie na pierwszy ogień takie transakcje, w których jest największe prawdopodobieństwo sukcesu, żeby się lepiej, bardziej zmotywować. Czyli na przykład, wiesz, nie wiem.
Czyli chcesz kuli kupić.
Tak. Wiesz, na przykład chcesz kupić samochód i na przykład, nie wiem, jest to Volkswagen Golf, tam siódemka, i oglądasz ogłoszenia i jest takich Volkswagenów, nie wiem, strzelam, akurat z tym silnikiem i z podobnym wyposażeniem jest 15, ale jeden jest na przykład gorszy od innych, jeśli chodzi o ogłoszenie. Widzisz, że ma mniej odsłon, ponieważ na przykład jest drożej wystawiony, a na przykład ma gorsze wyposażenie. Prawdopodobnie na takim samochodzie będzie łatwiej negocjować, ponieważ tam prawdopodobnie jest mniej chętnych. Oczywiście mówię prawdopodobnie, bo wiesz, negocjacje to nigdy nie jest fizyka ani chemia. To nigdy nie jest zero-jedynkowe. Ja często mówię o tym, że po 15 latach negocjowania, jak przychodziłem na nieruchomość, na mieszkanie, to ja po zadaniu kilkunastu pytań, po rozmowie 10-15 minut ze sprzedającym, ja już wiedziałem z dokładnością do 3-4 tysięcy, gdzie się zakończą negocjacje w 90% przypadków. Te 10% przypadków to są rzeczy, których nie jesteś w stanie przewidzieć. Nawet największa praktyka ci tego po prostu nie da, bo to są żywi ludzie, bo to są sytuacje życiowe, wiesz. Ktoś nagle dzwoni do ciebie i mówi, panie Wojtku, sorry, nie sprzedaję. Przyjechał kuzyn z Australii, on kupuje to mieszkanie. Nawet jak przepłacisz tego kuzyna o 50 tysięcy, on powie, nie, sorry, kuzyn to jest kuzyn. Sorry, to jest syn mojego brata, a ja bratu jestem winien przysługę, a mi wystarczy to, co on proponuje. Sorry, spadaj. Koniec. Więc wiesz, więc dobrze jest mieć też świadomość tego, że nie zawsze wygrasz. I to nie dlatego, że jesteś słabym negocjatorem, tylko dlatego, że nie kontrolujesz uniwersum. Nie?
Że wiesz, życie.
Ludzie będą wszystko kontrolować. Nie?
Tak.
A czasami rzeczy się po prostu dzieją i nie mamy na to wpływu. Tak? Więc my na siłę szukamy tego poczucia kontroli i żeby takie mieć, trzeba praktykować, ćwiczyć. Zwiększasz sobie poczucie kontroli. Ale też świadomość tego, że nigdy nie będzie tego na 100% po prostu pomaga. Nie?
Pewnie. To jedna z ważniejszych rzeczy, którą przeczytałem w twojej pierwszej książce, było to, żeby nie zgadzać się na pierwszą propozycję. Jakbyś miał to teraz adresować do przedsiębiorców, którzy zatrudniają pracowników lub do przedsiębiorców, którzy robią biznes z kontrahentami, to dlaczego mają się nie zgadzać na pierwszą propozycję, nawet jeśli jest, powiedzmy, w miarę...
Dobra. Okay. Mhm. Wiesz, jakby struktura i mechanizm jest taka sama, niezależnie czy mówimy o negocjacjach z pracownikami, czy mówimy o negocjacjach w biznesie. Oczywiście różni się to treścią. Natomiast jakby struktura jest taka sama, ponieważ jeśli się zbyt szybko zgodzisz, to druga strona może mieć dwa odczucia w sobie. Pierwsze odczucie, mogłem więcej, i to jest najczęstsze odczucie, a drugie odczucie, coś tu jest nie tak, za łatwo poszło. I powiem ci, ja to napisałem w książce, i wiesz, przychodzą do mnie na przykład na szkolenia ludzie, którzy przeczytali to w książce i jakby spłynęło to po nich. Nie, to znaczy, może nie zwrócili na to uwagi, może zwrócili niewielką, tak? Albo zasygnalizowałem i okej. Natomiast ja robię takie ćwiczenie na szkoleniu. I na tym ćwiczeniu robię bardzo proste ćwiczenie. Grupę dzielę na pół, połowę ludzi wywalam za drzwi, połowę zostawiam sami i tym, co zostają w sali, mówię, słuchajcie, będziecie sprzedawać i każdy sobie wybiera co. Zatem z reguły jest jakaś albo na przykład motoryzacja, albo mieszkania, nie? Zakładamy, że ktoś wybiera jakiś tam rodzaj nieruchomości albo na przykład samochód. I ich zadanie jest takie, że mają mniej więcej określić, ile to jest warte i następnie mają mierzyć wysoko, czy tam jakąś wyższą kwotę podzielić, 10, 20, 30% więcej. A tym, co są za drzwiami, mówię, bez względu na to, co usłyszysz, od razu się zgódź. I teraz wyobraź sobie, że ci ludzie, którzy przeczytali w mojej książce, nie, że nie powinni się zgadzać i tak dalej, i idą dalej z tym, później jak dochodzi do tego ćwiczenia, to oni robią takie oczy. I nie chcą ręki podać, wiesz, cofają tą rękę wręcz, nie? To jest tak potężne emocjonalnie wydarzenie, bo ty się spodziewasz negocjacji, ty się spodziewasz, że coś, wiesz, dałeś wyżej, nie? Bo spodziewasz się, że coś się będą chcieli urwać. Więc jeżeli ty dałeś wyżej, to rodzą się w tobie takie demony, które ci mówią, kurde, coś jest nie tak. I teraz nie mówię tutaj, wiesz, żebyśmy okoniem stanęli i na przykład postawili sprawę na ostrzu noża, nie, i koniec, nie? No oczywiście, że tak nie można zrobić, no bo jeżeli byś tak zrobił, no to może się okazać, że transakcja się nie zepnie, mimo że obie strony były chętne, tak, do transakcji. Natomiast chodzi o to, żeby pomarudzić, żeby nie poszło za łatwo, żeby druga strona nie czuła, że poszło za łatwo. Wiesz, jeżeli na przykład pracownik mówi, że on chce zarabiać X, nie? A ty mówisz, nie wiem, użyjesz jakiegokolwiek tutaj zdania, na zasadzie, wie pan co, panie Bartku, dziękuję za tą propozycję, natomiast no zdaje pan sobie sprawę, że rynek jednak wygląda nieco inaczej, na tym stanowisku tyle się raczej nie płaci na rynku. Proszę powiedzieć, do jakiej negocjacji jest ta kwota? I wiesz, i teraz, jeżeli ty powiesz, no dobra, okej, no tam powiedzmy, że tyle i tyle, nie? To już wystarczy. Oczywiście może dalej negocjować, tak dalej, ale wiesz, ale już wystarczy, bo ty się nie przekonasz, że kurde, mogę więcej, nie? Gorzej będzie, jak ty jako Bartek powiesz, nie, to jest moje minimum i koniec. I teraz, jeżeli ta cena jest dla ciebie satysfakcjonująca, mówię od razu pracodawcy, nie? No bo cena pracy, tak, czyli twojej. Jeżeli to jest sytuacja, w której nie chcesz tracić tego pracownika, no to możesz coś tam pomarudzić i tak dalej, ale w końcu się zgodzić. Natomiast wiesz, nigdy nie rób czegoś takiego, świetnie, deal, załatwione.
Tak.
Bo to może wywołać po prostu złe emocje, emocje takie, które drugiej stronie no, mogą dać jedno z tych dwóch odczuć, o których mówiłem na początku, nie?
Jasne, super. Lata doświadczenia już masz jako negocjator. Jakbyś mógł powiedzieć o swojej najśmieszniejszej historii i o takiej najbardziej, może nie tyle co żenującej, co bardziej zawstydzającej.
O, myślałem, że zapytasz o największą porażkę, największy sukces negocjacyjny, ale zapytałeś trochę inaczej. Okej, okay. Ja myślę, że wiesz co, ja myślę, że to będzie jedna i ta sama historia, bo... Jest taka zasada w negocjacjach, że ten, komu bardziej zależy, z reguły przegrywa negocjacje. I teraz, dlaczego ludzie korzystają z usług negocjatora na rynku nieruchomości? Dlatego, że jeżeli negocjujemy coś dla siebie, to emocje nam bardzo przeszkadzają w tych negocjacjach. Jeżeli negocjujemy coś dla siebie, to wówczas osoba, z którą negocjujemy, może, wiesz, nawet zagrać tak zwaną BATNA, czyli alternatywą, a my, ponieważ bardzo będziemy chcieli, nie wiem, kupić to mieszkanie, ten dom, ten samochód i tak dalej, bo negocjujemy go dla siebie, bo już siebie tam widzieliśmy w tym mieszkaniu, już poczuliśmy, wiesz, ten klimat i tak dalej, to wówczas może się okazać, że my po prostu No, ze szybko się zgodzimy. I ja miałem taką sytuację, gdzie kupowałem działkę, na której stoi teraz właśnie mój dom. I kupowaliśmy z dwoma kolegami tą działkę, chcieliśmy, bo ona była bardzo duża, my chcieliśmy podzielić i wybudować tam trzy domy. I ja już wtedy negocjowałem zawodowo ładnych parę lat. I słuchaj, i pamiętam, pojechaliśmy do takich starszego małżeństwa, dwie osoby, mąż i żona, po 70. No i negocjowaliśmy z nimi ten zakup tych działek. No i chłopaki mówią, dobra, no ty jesteś negocjator, to ty negocjuj, nie? No i ja oczywiście zacząłem bardzo klasycznie, tam oczywiście były te pytania i tak dalej, pogadaliśmy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I zacząłem bardzo klasycznie, a zatem takie pytanie, no dobrze, wiecie Państwo, ale my tak jesteśmy takie chłopaki, co nie za bardzo umiemy się targować i tak dalej, to powiedzcie, ile tak realnie za tą działkę. I wiesz, i to z reguły działa, nie? To jedno zdanie z reguły działa i ludzie już schodzą przez sceny, a oni po prostu jakby w ogóle nie zareagowali, wiesz, grochem o ścianę, nie? I pamiętam później jeszcze pojechali nam, że no wiecie Państwo, bo tutaj odkąd zrobili tą drogę asfaltową, to teraz co chwilę ktoś dzwoni, nie? I te wszystkie rzeczy, o których ja wiem, że mogą być blefem i jeżeli negocjowałem dla kogoś, to zawsze podchodziłem na chłodno do tego, nie? Zawsze miałem ten taki z tyłu głowy spokojnie, dobra, każdy tak mówi i tak dalej. To tutaj, no oni by po prostu znegocjowali. No i wiesz, i wyszliśmy z tych negocjacji i kumpel mnie tak klepie po plecach i mówi, no specjalista od negocjacji, dzięki Wojtek, nie?
Wiadomo, znaczy, wiesz, emocje.
Tam myśmy to i tak dobrze kupili, ale my tam urwaliśmy jakieś grosze z tej działki, gdzie dla mnie to był taki, wiesz, to był taki policzek, nie? Oczywiście później się okazała bardzo fajna rzecz i to też chcę powiedzieć jakby ludziom, którzy będą to oglądać, że to nie jest tak, że jeżeli ty na przykład nie doprowadzisz negocjacji z jakimkolwiek sukcesem, to ty w ogóle przegrałeś życie, tak? Jeżeli kupujesz nieruchomość, to i tak na tym zarobisz w przyszłości, bo wartość nieruchomości zawsze rośnie w długim okresie. Więc wiesz, myśmy na przykład kupili te działki, i rok później zaczęliśmy się budować, a dwa lata później wszedł plan zagospodarowania i okazało się, że nasza linia zabudowy jest ostatnią linią zabudowy, a dalej jest obszar Natura 2000, co podniosło wartość działki dwukrotnie, wiesz, w jeden miesiąc, nie?
Okay.
Także wiesz, także to jest, nigdy nie wiesz, nie? Więc jakby też zakładam, bo ktoś to na przykład oglądnie, na załóżmy, czyta moją książkę, to może powiedzieć, kurde, 30 lat żyłem i nie byłem świadom tych rzeczy, i gdybym to wiedział wcześniej, to bym nie stracił tyle pieniędzy w życiu. Ależ nie można tak myśleć, nie? Bo po pierwsze nie wiesz, jakby było faktycznie, nie wiesz, jak ludzie zareagowali, bo znowu, bo to są ludzie, tak? To nie jest fizyka ani chemia. A po drugie, ciesz się, że przeczytałeś ją teraz, tak? Już nie umierasz jeszcze, będziesz mógł wykorzystać te wszystkie rzeczy jeszcze w przyszłości. A wiesz, a kto wie, ile będziesz żył? Może jeszcze trzy razy tyle, co masz teraz, nie? Albo cztery razy tyle.
Razy. Powiedz mi, jak wyglądały twoje negocjacje przez cały poprzedni rok, przez cały 2020 rok? Jak to u ciebie wyglądało w lockdownie i w czasach pandemii?
Wiesz co, robiliśmy dużo konsultacji. To jest pierwsza rzecz. Znaczy ja robiłem dużo konsultacji. Bardzo wiele osób prosiło mnie o konsultacje. Głównie były to negocjacje związane z problemami, na przykład z najemcami, którzy wiesz, tam chcieli wyjść z mieszkań, chcieli podważać zapisy w umowach itd., itd. Było dużo takich negocjacji z mojej strony, to znaczy ja generalnie już będąc na emeryturze negocjacyjnej, tak Ci powiedziałem wcześniej, już teraz negocjuję bardzo sporadycznie, raczej tylko albo tak, wiesz, kogoś tam bliskiego, albo na przykład jakieś bardzo duże tematy, takie, które wymagają, wiesz, takiego powiedzmy, no ciekawe są, nie? Ciekawe i wymagają naprawdę takiego poczucia, że coś jeszcze sensownego robię, bo nie można nie pracować, to jest w ogóle, wiesz, niemożliwe. I teraz i dużo było takich negocjacji właśnie z najemcami naszymi, bo ja też mam spółkę inwestycyjną i też inwestujemy w nieruchomości. I powiem Ci, po raz pierwszy odkąd mam ten biznes, a mam go 6 lat, 2013, już 7 lat w zasadzie, to powiem Ci, że odkąd mamy ten biznes, to po raz pierwszy się tak mocno zaangażowałem osobiście w wynajem pokoi, czyli w sprzedaż u nas w spółce. Do tej pory albo robił to ktoś inny, albo po prostu, albo ktoś zatrudniony, albo po prostu moja żona. Natomiast teraz mieliśmy taką jakby ustalenia, że po prostu jest tak trudny rynek, jest 40 parę procent mniejszy popyt, więc wiesz, przedtem to się większość sama wynajmowała, nie? A teraz było tak, że trzeba było tych ludzi odpowiednio przekonać. No i powiem Ci, i ja się praktycznie chyba z wszystkimi najemcami, których mamy w tym sezonie podpisanych, którzy nowi przyszli, to praktycznie chyba ja się spotykałem z wszystkimi. I jak to mówią, wiesz, tam, no i używałem tych swoich umiejętności sprzedażowych, żeby ich przekonać, żeby u nas byli, nie? Więc to, pomagałem sprzedać jedną firmę, duże negocjacje, pomagałem zakupić duży budynek w Warszawie, prowadziłem takie negocjacje. Ostatecznie zakończone bardzo fajnie, bo win-win to najważniejsze, no i też dobra kasa dla kupującego. I obecnie pomagam jednemu konsorcjum w takich trudnych negocjacjach. Jest to grupa franczyzobiorców, którzy negocjują jakby z korporacją, która jednostronnie zmienia warunki umowy.
Ale czy to
nie
było...
Nie negocjacji, ale no, wiesz, podjąłem się to robię.
Ale czy to było również na Zoomie, czy jakkolwiek online, czy też na żywo? Bo też moje pytanie kierowało się w stronę Zooma i czy te negocjacje też odbywały się przez?
Wiesz co, powiem tak. Generalnie rzecz biorąc, nic nie zastąpi kontaktu face to face. I to można, wiesz, mówić, że jest Zoom, że jest, oczywiście jest bardzo dobrą aplikacją, nie? Natomiast można mówić, że studia zostaną zdalne, że ludzie nie będą chodzić do roboty, tylko będą siedzieć w domach i tak dalej. Nie, nie będą. Człowiek jest istotą społeczną i potrzebuje tego kontaktu, to jest raz. Dwa, mowa ciała. Trzy, rozmowy między wierszami. Cztery, nie wiem, wspólne pójście na lunch nawet z kontrahentem. Mhm. Czy na przykład jakieś spotkanie w kuchni, jak kawę robimy, nie? Coś takiego, bo też takie rzeczy się dzieją. To są wtedy najlepsze momenty, żeby troszeczkę dowiedzieć się, zobaczyć, jak ta druga strona reaguje, co ona chce tak naprawdę i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest w ogóle, ja uważam, że to powinno być takim zawsze pierwszym punktem dla ludzi, którzy na przykład nas oglądają i będą prowadzić jakieś negocjacje w przyszłości. Dążcie do spotkania face to face. Macie wtedy wszystkie te źródła komunikacji, nie źródła, tylko kanały przekazu, nie? Czyli macie werbalną, niewerbalną, macie mimikę twarzy, możecie korzystać z uśmiechu i tak dalej, z intonacji i tak dalej. No, na Zoomie niby to widać, ale to nigdy nie jest to samo, nie? To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, właśnie ten kontakt, który jest gdzieś tam w kuluarach, przerwach i tak dalej. Uważam, że kolejny to jest oczywiście Zoom i zdalne negocjacje, który też wychodzi ok, natomiast nie aż tak dobrze. Kolejny to jest telefon, no a już najgorsze to są maile. To jest w ogóle, uważam, że negocjacje mailowe nie powinny się w ogóle zdarzać. Chyba że mówimy o jakichś bardzo prostych tematach, nie? Dlatego, że komunikacja mailowa pozbawiona jakiejkolwiek intonacji, jakiegokolwiek wydźwięku, to już nawet czasem te emotikony warto robić, żeby pomagać sobie, nie? W tej komunikacji, jest bardzo ułomna i bardzo często doprowadza do nieporozumień. Bardzo często.
Jasne.
Wiesz, ludzie się po prostu rozchodzą w negocjacjach, jest pat albo impas, a dlatego, że po prostu komunikacja mailowa jest bardzo ujemna.
Ułomna interpretacja po prostu.
Dokładnie, dokładnie.
A uważasz, że ucząc się negocjacji na przyszłość powinniśmy się też uczyć tej strony online, czyli jednak łapać te niektóre smaczki, które są powiedzmy przy negocjacjach na Zoomie?
Wiesz, ja uważam, ja może nie doceniam, ale powiem to tak, uważam, że wielu ludzi, którzy się zajmują negocjacjami, przecenia znaczenie mowy ciała. Ja to trochę powiedziałem, tak jakby teraz trochę jestem niespójny, no bo przed chwilą powiedziałem, że fajnie jest mieć tą mowę ciała i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, że fajnie jest ją mieć. Ale nie patrzę tu w kontekście tego, że fajnie jest ją mieć, bo na przykład jak ktoś ruszył ręką w prawo, to znaczy, że kłamie, a jak ruszył ręką w lewo, to znaczy, że nie kłamie. Uważam, że to, jeżeli jesteś dobrze przygotowany do negocjacji, jeżeli masz dobre argumenty, jeżeli zadajesz odpowiednie pytania, jeżeli prowadzisz w odpowiednim strukturze te negocjacje, jeżeli jesteś dobrze przygotowany w kontekście, wiesz, twojej alternatywy, tego, co ci z tyłu głowy mówi spokojnie, nie musisz, i tak dalej, jeżeli struktura tych rozmów jest odpowiednia, czyli zadajesz takie pytania, które, gdzie ta druga strona właśnie więcej mówi, gdzie ta druga strona gdzieś tam się bardziej, wiesz, otwiera przed tobą, to znaczenie mowy ciała schodzi na dalszy plan i nie jest ono aż tak istotne. Natomiast, wiesz co, myślę, że zawsze warto się gdzieś tam czegoś nowego uczyć i warto gdzieś tam pogmerać, poszukać, jak mogą być takie negocjacje na przykład bardziej atrakcyjne i tak dalej, nie? Nie wiem, że może na przykład się dogadywać w ten sposób, że kamera jest tak ustawiona, że widać całą sylwetkę człowieka, nie? To już jest coś innego. Pewnie. Albo że na przykład, wiesz, ja się spotkałem z tym, że ktoś tam gdzieś prowadził jakieś rozmowy, gdzie człowiek miał kamerkę na głowie, jak górnik, nie, tą lampę swoją i po prostu, wiesz, taką szeroką perspektywę miał, nie? I, wiesz, ludzie stali przed sobą, no i to w ten sposób widzieli. Gdzieś tam na monitor patrzyli, a z przodu mieli człowieka. No, dziwna sytuacja, no ale tam się ten obraz powielał na tym monitorze, no w ogóle kosmos, nie? Ale gdzieś tam to, albo na przykład na jakimś patyku, który tam na ciebie pokazuje, nie? I,
tak.
No, nie wiem, moim zdaniem, jeżeli się dobrze przygotujemy do negocjacji, jeżeli robimy całą robotę związaną właśnie z przygotowaniem, związaną z argumentami, z pytaniami, ze strukturą tego procesu, tej rozmowy, nie ma to aż takiego znaczenia. Oczywiście pamiętając o tym, że dużo rzeczy się dzieje między wierszami w kontakcie face to face właśnie, czyli w tych przerwach, czyli w sposobie powitania, czyli w small talku, który się dzieje, zanim się jeszcze, nawet wiesz, samo dojście do sali konferencyjnej, jeśli gdzie takiej idziesz, nie? Albo wiesz, albo jakieś negocjacje, jak nie wiem, no, samochodu nie kupisz zdalnie, nie? Na Zoomie, chociaż no, może kupisz. Nie wiem, może nie tylko będziemy kupować samochody zdalnie na Zoomie. Mieszkania bym nie kupił. Może inaczej, słuchaj, no, ja kupiłem jakieś mieszkanie, którego nigdy na oczy nie widziałem, nie? Więc widocznie się da. Natomiast no, to jest też kwestia przygotowania znowu. Nie? Pewnie. Wiesz, co kupujesz, no bo mniej więcej masz rozeznanie w podobnych nieruchomościach, na przykład na danym terenie, nie? To też działa.
I też fajnie mówisz o mowie ciała i jednak o uważności, patrzenie na słowa i być tutaj uważnym, jakie słowa się wypowiada i co to są w ogóle za słowa, a nie tylko właśnie mowa ciała. To 100%. Zgadzam się.
Wiesz, ja ci wejdę, sorry, że wejdę w słowo, ale ci powiem ciekawostkę do tego, co powiedziałeś. Był taki okres w moim życiu, gdzie ja miałem GoPro w kieszeni czy gdzieś tam w jakiejś torbie i nagrywałem wszystkie swoje negocjacje, żeby je później analizować. I powiem ci, nawet negocjacje, po których byłem bardzo zadowolony, jak później sobie odtwarzałem na nagranie, to znajdowałem masę błędów, które popełniłem. Ale najczęściej właśnie to były słówka pojedyncze. Wiesz, na przykład zadanie pytania komuś, czy zależy panu na czasie, jest pytaniem, na które większość osób, jak im zależy na czasie, skłamie. Dlaczego? Bo ma świadomość, że automatycznie obniża swoje możliwości negocjacyjne. No bo ten, komu zależy na czasie, teoretycznie bardziej mu zależy na sprzedaży albo kupnie, w związku z czym mu bardziej, więc przegrywa negocjacje zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej. Nie? Natomiast jeżeli zadasz komuś pytanie, jak szybko chciałby pan sfinalizować, to zobacz, to nie myślimy, że odpowiadamy dokładnie na to samo pytanie i odkrywamy się dokładnie tak samo jak przy pierwszym pytaniu, ale jakby nie myślimy o tym, że się odkryjemy, no bo tak naprawdę wtedy myślimy o tym, ok, co ja potrzebuję później na przykład zrobić z pieniędzmi, które uzyskam ze sprzedaży, nie?
Tak, tak.
I to są takie, wiesz, to są właśnie te niuanse, nie? Które bardziej moim zdaniem decydują niż mowa ciała.
Jasne. To jeśli po naszej rozmowie mamy słuchacza, który chciałby zacząć praktykować i ćwiczyć swoje umiejętności negocjacyjne, to gdzie może zacząć ćwiczyć i jakie parę prostych technik, na zasadzie idź do RTV i negocjuj 10%? Co mógłbyś tutaj polecić?
Wiesz co, no to tak jak mówiłem, no to mamy te dwie ścieżki, nie? Że albo tam, gdzie mu nie zależy, bo wtedy się będzie stresował po prostu, albo właśnie tam, gdzie jest największe prawdopodobieństwo, albo wszędzie, gdziekolwiek. No i teraz, jakie są takie dwie, trzy najprostsze techniki? No najprostsza technika to jest właśnie ta technika, ile tak realnie. Czyli zakładamy z góry, że cena, która jest wystawiona na coś, no to jest po prostu ceną tą ofertową, tak? Ale oprócz ceny ofertowej jest tak naprawdę gdzieś prawdziwa cena transakcyjna. Czyli nie wiem, przechodzimy do sklepu i mówimy, no i pan co, no dobra, ten smartfon was kosztuje tyle i tyle, no, za nie tak realnie mogę go wziąć, jakbym teraz się zdecydował, szybko płacę i po sprawie. Druga rzecz, coś, co zawsze działa, czyli technika wielu zakupów, nie? Czyli na przykład, nie wiem, dwie, trzy rzeczy dobrać i użyć takiego pytania, które będzie w formie pytania otwartego, ale od razu zakładającego, że chcesz dokonać zakupu wielu rzeczy. Czyli na przykład mówisz, wie pan co, a jeśli bym kupił i tego smartfona, i te słuchawki, to jaki rabat bym dostał wówczas? Czyli jakby w domyśle zakładasz, że ten rabat na pewno ci się należy, bo kupiłeś dwie rzeczy. Mhm. Nie? Więc to jest kolejna rzecz. I ostatnia rzecz, której ja generalnie nie lubię, ponieważ no to jest oferta alternatywna. Nie? I tak wszyscy nią grają, ale ja uważam, że ona nie jest po to. Ale wiesz, na przykład przychodzisz do sklepu, do marketu i najczęściej jest tak, że markety walczą z internetem. I to jest trochę tak, że większość marketów już ma swoje sklepy internetowe, nie? Tak na przykład RTV, Euro AGD ma na przykład Ole. I to jest bardzo dobry sklep internetowy, bardzo dobre ceny są. Zresztą szczególnie outlet. Ostatnio kupiłem lodówkę w outlecie zamiast za 1600 zł za 800 zł. Miała napisane w opisie, że ma stan dostateczny, ale na zdjęciach nie było za bardzo widać uszkodzeń. Słuchaj, przyszła lodówka, była jak nówka, a jedyne co było, to z tyłu, tam jest taka blacha, która jest na obudowie, ona była tak odgięta. Wiesz, my to podgięliśmy i było okej. Okay. Połowa ceny. I lodówka teraz funkcjonuje, pracuje na jednym z mieszkań i jest super, nie? I teraz to, że te sklepy stacjonarne nie lubią internetu, można wykorzystać, nie? I na przykład powiedzieć, wie pan co, podoba mi się u was ten amplituner, no wziąłbym go od razu i tak dalej, a niech pan powie, bo kurde, znalazłem go w necie taniej, no wiadomo, nie chce mi się czekać, aż on będzie tu przyjeżdżał do mnie i tak dalej, i tak dalej. Wolę go wziąć tu i teraz, nie? Pytanie, co możemy z tym zrobić? I to jest bardzo dobre pytanie, którego też sugeruję, żeby używać. Co możemy z tym zrobić? Bo ono nie mówi weź zejdź ze swojej marży i daj mi coś, tylko ono mówi, mamy wspólny problem do rozwiązania, jak możemy sobie z nim poradzić, nie? I to z reguły działa. No i zawsze też wiesz, jest jakiś kierownik, który pewnie ma jakąś decyzyjność, więc zawsze można też się na tą wyższą instancję powołać, nie?
Pewnie.
Że pytanie na przykład, a jakbym na przykład, nie wiem, a czy jesteś tutaj bardziej decyzyjny na przykład? Tylko wiesz, to ja mówię na samym końcu, dlatego że na pewno nie robiłbym tego na początku, bo po co komuś jego kompetencje, wiesz, umniejszać, nie? Wiesz, podchodzi do ciebie jakiś człowiek, a ty mówisz, dawaj do kierownika, bo ty nic nie możesz, nie? No nie, ewentualnie jak na przykład on tam mi zaczyna mówić, że nie może na przykład, nie, udzielić rabatu, no nie da rady, coś tam, to wtedy można zapytać, a może jest ktoś, kto by dałby radę, nie? Albo pytanie ostatniej szansy, moje ulubione. Co musiałoby się wydarzyć, żeby? Czyli wiesz, mówisz, okej, wie pan co, dobra, a co musiałoby się wydarzyć, żebyście mi jednak dali jakiś rabat na ten smartfon? No wie pan, jakby pan kupił jeszcze tutaj futerał, to może byśmy dali futerał za pół ceny, nie? A, futerał za pół ceny, no i tak chciałem kupić futerał, nie? To wezmę. W ten sposób. Tak bym to robił. Cztery techniki, proste, fajne, prawie zawsze działające.
A czy liczyłeś sobie kiedyś od tych 7, czy nawet więcej lat, ile zaoszczędziłeś na kupnie i sprzedaży, powiedzmy, mieszkań?
Nie. Nie robię tego, nie robiłem tego. Tego było tak dużo. Znaczy, wiesz co, ja nie kupiłem jakoś dużo mieszkań, bo wiesz, normalny śmiertelnik, nawet który zna tam, powiedzmy, jakieś pomysły, jak na przykład, nie wiem, czy budować zdolność kredytową, czy wiesz, ja nie jestem jakiś z bogatej rodziny, nie wiadomo jakiej, żebym miał nie wiadomo ile pieniędzy na te nieruchomości, nie? Więc jakby moje wszystkie nieruchomości są na kredyt w zasadzie. A więc to jest proces, który musi trwać, nie? Więc no pewnie są to fajne kwoty, tak? Pewnie samochód za to by dobry kupił. Natomiast patrzę na to inaczej. Staram się przebić transakcję, na której mój klient najwięcej uzyskał. Jeśli chodzi o zakupowe negocjacje, to urwaliśmy 1,5 miliona na kamienicy, gdzie ona była za 7,5 miliona, kupiliśmy ją za niecałe 6 milionów, ale to trwało 8 miesięcy i tam wiele rzeczy się wydarzyło, bardzo wiele rzeczy. A między innymi też nastąpiły czynniki sprzyjające dla nas, nie? No bo no coś tam się pozmieniało. Natomiast druga rzecz, pomogłem jednej firmie, sieci restauracji, małej sieci, znaczy małej, no w sumie 32 restauracje w Polsce, nie? 16 tam własnych i reszta franczyzy. Pomogłem im sprzedać się inwestorowi z zagranicy z 4 milionów euro na 12 milionów euro, ale znowu, nie było to na zasadzie, że inwestor przed nim mówi zapłacę 4 miliony, a my mu wyskoczyliśmy, chcesz sobie 12. Było to na zasadzie, ja to mówię, że najlepszej techniki negocjacyjnej przy dużych tematach, czyli rosyjskiego frontu. To jest technika, gdzie my wymyśliliśmy kilka rozwiązań, jak możemy sprzedać ten biznes temu inwestorowi, ale jednocześnie pomóc mu ten biznes rozkręcić w innych krajach. I ludzie, którzy sprzedawali ten biznes, oni do tej pory są zatrudnieni u tego inwestora, i do tej pory rozkręcają na całą Europę ten biznes. Ja wiesz, ja nie wiem, czy ta umowa dostatecznie dojdzie na takich warunkach do skutku, bo ja już nie jestem w tym procesie, zresztą ja mam umowę o poufności, więc nie mogę też mówić, wiesz, co to za firma i tak dalej, ale chodzi o to, że COVID trochę przeszkodził, nie? Więc nie wiem, jak to się zakończy, natomiast tam była taki warunek po prostu ostatecznie, że jeżeli spółka w całej Europie otworzy tyle i tyle restauracji, oraz osiągnie zakładany poziom zysku, przychodu i tak dalej, taki, jaki wynika z umowy, to wówczas jakby umowa warunkowo się wypełni i będzie zapłacona kolejna tam ta ostateczna transza, która łącznie później da 12 milionów euro.
Jasne, czyli po prostu było dużo więcej dodatkowej wartości jakby przy całej transakcji.
Tak, i to jest bardzo ważne, to też chcę wszystkim osobom, które to będą oglądać, powiedzieć, zanim zejdziecie komuś z ceny, postarajcie się, jeśli możecie zejść z ceny albo coś innego zrobić, postarajcie się dać wartość dodaną, żeby po prostu dać coś więcej, ale z ceny nie schodzić, nie? To jest taki pierwszy krok. Drugim krokiem oczywiście zawsze, z ceny zawsze zdążycie zejść, nie? Natomiast no, to jest taki pierwszy krok. Przy dużych tematach zawsze tak robiliśmy, nie? Że staraliśmy się coś dać od siebie więcej, coś zaproponować albo brać coś mniej od tej drugiej strony, ale po prostu ceny nie ruszać na naszą niekorzyść, nie?
A mi się bardzo spodobało jedno zdanie, czyli przy sprzedaży mów o kwotach, a przy kupnie mów o procentach. Prosta technika, łatwa do zapamiętania.
A tak, znaczy, może pamiętaj, mówimy o ustępstwach. Czyli komunikuj wielkość ustępstwa kwotą, jeśli sprzedajesz, szczególnie przy dużych tematach. No bo wiesz, no, inaczej brzmi, jak komuś zejdziesz na mieszkaniu 15 tysięcy, i on powie, panie, no to jest 2%, bo to jest 300 tysięcy, to jest 2%, a ty powiesz Proszę pana, przepraszam, nie czekaj, 2%, bo teraz wyszło, że matematyki nie znam. Z pół miliona 2% to jest ile? To jest 10 tysięcy, nie?
Tak.
No, to jak ktoś sprzedaje mieszkanie i zejdzie 10 tysięcy i wiesz, tylko kupując, mówisz, proszę pana, to jest tylko 2%. No, ale sprzedający może powiedzieć, proszę pana, nie, to jest 10 tysięcy złotych, za to można kupić samochód, którym będzie pan jeszcze jeździł parę lat. Więc to jest też siła negocjacji, nieumiejętna perspektywa, znaczy przedstawienie z perspektywy.
Tak. Ostatnie pytanie. Jak uważasz, czy 2021 rok będzie dobry dla negocjacji przy, załóżmy, kupnie lub sprzedaży? Bardziej przy kupnie nieruchomości czy aut?
Będzie bardzo dobrym rokiem dla negocjacji. Ja powiem ci, że odkąd jest pandemia, sprzedaż moich książek wzrosła o jakieś 30%. Dlatego, że bardzo się zmienił rynek po prostu. Umiejętność negocjacji będzie jedną z kluczowych w tym roku, bo będziemy praktycznie na każdym kroku musieli coś negocjować. Druga kwestia jest taka, że wiesz, rok 2019, jeśli chodzi o kupowanie nieruchomości, no bo ja siedzę w tej branży, nie? Był rokiem trudnym, jeśli chodzi o negocjacje, dlatego że 15 stało pod drzwiami, nie? Więc jak sprzedając miał 15, to on mówił ci, panie Bart, albo pan daje tyle, co ja chcę, albo tu jest 14 za panem, nie? I oni dadzą na pewno więcej, nie? Więc wiesz, więc jakby wydaje mi się, że wreszcie nadeszły te czasy, gdzie mamy takie przełamanie, gdzie nie mamy ani silnego rynku kupującego, ani silnego rynku sprzedającego, gdzie te umiejętności negocjacji, wiesz, nie działają szalenie na czyjąś korzyść, ale mamy taki środek trochę. I teraz właśnie od umiejętności negocjacji będzie zależało, kto przychyli na swoją stronę bardziej, nie? I kto uzyska. Więc w mojej ocenie ja się cieszę, bo mi się wydaje, że to jest rok negocjatorów. Nie?
Super. I tego życzymy wszystkim, żeby mieli udane negocjacje. Dziękuję Dokładnie. Ci bardzo. Życzę zdrowia i powodzenia w dalszych negocjacjach lub dążeniu do swoich celów.
Bardzo Ci dziękuję, dzięki za zaproszenie. To była przyjemność porozmawiać. Tak naprawdę to Ty pytałeś, a ja głównie gadałem, ale tak to z reguły bywa.
To kolejnym razem bardziej będziemy dyskutować.
Dobra, okej, dziękuję za zaproszenie.
Dzięki jeszcze raz.